Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz pierwszy popołudnie wnet będę miała przyjemność dla Państwa poprowadzić. Jest godzina 16.00 i 59 sekund, już 16.01. Dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w polskim rolnictwie, a także o wojnie kulturowej, która odbywa się w Europie i na całym świecie, a pod koniec audycji popołudniowej przed godziną 18 porozmawiamy trochę o zdrowiu, a dokładniej o tym, czym jest i czy warto poddawać się różnym zabiegom, między innymi biorezonansowi magnetycznemu. O tym będziemy dzisiaj w popołudniu wnet rozmawiać. Połączymy się także z Gdynią, ze Stanami Zjednoczonymi i z Lublinem. O tym wszystkim dzisiaj i wiele, wiele więcej, a w naszym studio jest dzisiaj już pierwszy gość, pan Marek Sawicki, poseł Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do spraw związanych najbardziej z PSL-em, czyli rolnictwem, porozmawiajmy o tym, co dzieje się dzisiaj w polskiej przestrzeni publicznej, panie ministrze. Profanacja obrazu Matki Bożej, tęcza z tyłu Matki Bożej, aresztowanie jednej z działaczek obywateli Rzeczpospolitej, no i głosy krytyki. Co pan sądzi na temat tego, co zrobiła polska policja? Czy powinna zatrzymywać tę panią? Czy też nie?
Pani redaktor, policja robi to, co określają i narzucają politycy. Niestety, zamiast pilnować litery prawa, to wykonuje oczekiwania polityków. I dzisiaj mamy do czynienia z totalną wojną pomiędzy PiS-em i Platformą Obywatelską i każdy incydent, każda głupota urasta do rangi wielkiego wydarzenia politycznego i do rangi narodowej, bo uważam, że idiotyzmem jest ozdabianie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej tęczą.
A tak się zdarzyło.
Choć oczywiście wiemy, że tę tęczę zawłaszczyły sobie środowiska LGBT, a ona była zupełnie symbolem czego innego, bo chociaż przypomnę kwestię przymierza Pana Boga z ludźmi po potopie, ale także kwestie symbolu tęczy, przecież symbolu spółdzielczości i te środowiska niestety w ten piękny symbol, który...
Ale doszło do takiego wydarzenia.
Oznaczał co innego, zawłaszczyły, tak jak środowiska nazistowskie, tak jak środowiska hitlerowskie, zawłaszczyły sobie krzyż celtycki, który pierwotnie zupełnie co innego oznaczał i czego innego był symbolem.
Więc chcę wyraźnie powiedzieć,
że doszło do takiego wydarzenia i gdyby to wydarzenie zwyczajnie zostawiono i nie reagowano na nie, to z pewnością nie byłoby całego tego jazgotu. Ale wiem, mamy do czynienia z kampanią wyborczą. W kampanii wyborczej
panie ministrze.
Panie redaktor.
Czy pan by sobie taki obraz powiesił w domu?
Panie redaktor, proszę mi nie zadawać tego pytań, bo ja jestem katolikiem, ja jestem wierzący.
I pana nie uraziło to, że Matka Boska... Ale proszę mi dać powiedzieć, czy nie uraziło pana, że te plakaty były na toalecie?
Pani redaktor, uraziło mnie to, tylko czy na każdą głupotę i z każdym idiotą trzeba podejmować tego typu polemikę?
A może trzeba im pogrozić palcem, że nie róbcie tak, bo będziecie ponosić konsekwencje.
To nie są małe dzieci, bo to są świadomi prowokatorzy. To są świadomi prowokatorzy. I z tymi świadomymi prowokatorami nie postępuje się w taki sposób, jak postąpił Brudziński. Ja bym po prostu na czas kampanii wyborczej to zostawił. A po kampanii wyborczej rzeczywiście zajął się tą sprawą na poważnie. Natomiast w tej chwili mamy sytuację, w której jest to wykorzystywane przez obie strony w kampanii wyborczej, a Matka Boża jest jeszcze bardziej obrażana kolejnymi incydentami i kolejnymi, wrzutkami w internet,
na Twittera,
na Facebooka, etc. A nie uważa pan,
że był duży nacisk społeczny, że takie wydarzenie miało miejsce, a polska policja, czy w ogóle rząd, nic sobie z tego nie robi?
Panie redaktor, nie wiem, co to jest nacisk społeczny, chodzę między ludźmi co dzień. I poza mediami nikt do mnie z tą sprawą się nie zwrócił. Nikt mnie o to nie pytał. Byłem w tym czasie może na 10 czy 15 mszach świętych i po wyjściu z kościoła nikt nie zwracał się z tą kwestią i z tym problemem.
No to więc, może ma pan z takimi ludźmi do czynienia, no, ale pani redaktor, jest duże poruszenie, ja też rozmawiam z ludźmi.
Jeśli pani uważa, że na Podlasiu...
Jestem z Podlasia.
Ja też jestem z Podlasia, tylko że jestem z tego środkowego, nie wiem pani skąd.
Ja jestem z Białej Podlaskiej.
No to pani jest z Białej Podlaskiej, też środkowej, ja z Okołów
Podlaski. I u mnie się o tym bardzo dużo mówi.
No więc u pani się o tym bardzo dużo mówi, a ja byłem i w Sokołowie Podlaskim, i w Drohiczynie, i u siebie w Sawicach parę razy na mszy, i nikt mnie w tej sprawie nie zaczepił.
A u nas się mówi i mówi, no to więc, mówią ludzie się o mówi, tym, że rząd nic nie robi, oni Matkę Boską nam znieważają.
Jeśli się mówi, to mówcie i róbcie koło tego politykę, a ja bym chciał, żeby moja Matka Boża była od polityki oddzielona. I żeby Matko Bożą nie szafować jak maczugą w działaniach
czyli
politycznych.
Czyli pan by tak odczekał i później panią ścigał.
Ja bym owszem na to zareagował, ale rzeczywiście po 26 maja.
W przypadku sukcesu majowego, jeśli będzie decyzja o koalicji, że idziemy jesienią z Koalicją Obywatelską, to jest to początek końca PSL. Wie pan, kto to powiedział?
Ja.
Nie, pana kolega.
Który?
Pan Kłopotek.
O dziwne, no to widzę, że zgrywamy się w
no
tym.
To właśnie chciałam pana o to zapytać. Rozumiem, że nie będzie koalicji szerokiej
nie wiem, pani
na
redaktor,
jesieni.
Nie wiem, pani redaktor, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest partią wodza. I to nie wódz wyznacza, a Rada Naczelna,
ale
a także Naczelny Komitet
myśli.
Wykonawczy. No, podobnie myślało nas w październiku, w styczniu 8 na Radzie Naczelnej.
Z ilu?
A 96 myślało odwrotnie, więc poczekajmy.
To naprawdę mają
więc poczekajmy.
Panowie, państwo pod górkę.
Nie czuję tego, że tak powiem, ciężaru. Ja przygotowuję się do normalnej kampanii wyborczej, samodzielnego startu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I naprawdę liczy pan na to, że jest szansa?
Przygotowujemy także szczegółowy program Polskiego Stronnictwa Ludowego i gospodarczy, i edukacyjny, i społeczny. I myślę, że jest taka szansa. Natomiast zobaczymy, no, jak będzie. Ja ciągle wierzę w to, że wygrać z PiS-em nie wygrywa się przez antypis, tylko przez dobry program i przynajmniej 2-3 konkurencyjne listy wyborcze, które są ofertą dla szerszej grupy elektoratu. Zresztą jasno mówiłem to wielokrotnie, że nie widzę się na wspólnych listach wyborczych, chociażby z niektórymi posłami, czy
może,
liderami
no
Nowoczesnej, czy ewentualnie.
Z PSL-u.
Panie redaktor, myślę, że w złym kierunku pani prowadzi rozmowę. Moim obowiązkiem jako polityka, który w Polskim Stronnictwie Ludowym jest już ponad 30 lat...
A pan Rulewski wystąpił z Platformy.
Pan Rulewski członkiem Platformy był ile lat?
Nie wiem.
6, 7, a może w ogóle nie był, tylko był w klubie Platformy Obywatelskiej, bo nawet nie wiem, czy był członkiem Platformy Obywatelskiej. Natomiast ja to stronnictwo współtworzę. I moim obowiązkiem jest kształtowanie go, a nie dezercja. Tak jak zrobili to chociażby kilkanaście lat temu trzej europosłowie, którzy na grzbiecie Polskiego Stronnictwa Ludowego za nasze pieniądze zdobyli euromandaty i w 3 miesiące po wyborach do Europarlamentu bez zgody Polskiego Stronnictwa Ludowego zmienili przynależność
klubową.
Przypomnijmy
te nazwiska.
No to jest chociażby Kuźmiuk, Wojciechowski czy Podkański.
Ale jeżeli ma pan takie obawy, że mogą państwo nie wystartować, no to jak pan się będzie czuł na jesieni z tą koalicją?
Zobaczymy, to przyjdzie jesień.
A wierzy pan w to, że... Wierzy, ale widzę w panu...
Panie redaktor.
Widzę w panu optymizm i nadzieję, że jednak się
Panie
uda.
Panie redaktor, ja wiem, że to stronnictwo kształtuje, tak jak powiedziałem, od ponad 30 lat do 20 lat
no to
w sposób aktywny, więc chcę wyraźnie podkreślić, że na emeryturę się nie wybieram i nadal będę pracował nad tym, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe jako firma była firmą ciągle samodzielną.
No ale ta firma trochę podupadła, bo przecież w ostatnich wyborach parlamentarnych to tak ta firma tak ledwo ten koniec z końcem wiązała.
Tak, ja wiem, no Polskiemu Stronnictwu Ludowemu od 30...
A co się stało? Co się stało? Czego zabrakło?
Od 30 lat wieszczy się śmierć, a powiem szczerze, że to są informacje przedwczesne, bo wszystkie te środowiska polityczne, jak pani zauważy, które powstawały po 89 roku, nie ma już ani jednego w Sejmie. Polskie Stronnictwo jest od 89 roku, a politycy, którzy w swoich dotychczasowych macierzystych partiach skompromitowali się, zakładali nowe i pod nowym szyldem udawali nowych ludzi. Ja nie mam zamiaru udawać. Ja jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym i wierzę, że do emerytury w tym Polskim Stronnictwie Ludowym...
A co panu się nie podoba w Koalicji Europejskiej?
A to już nie ma znaczenia. Będę o tym mówił po 26, a nie przed 26.
A jeżeli chodzi o to, to co pana łączy z koalicją najbardziej?
Panie redaktor, decyzja Rady Naczelnej dla jednego z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, a do takich się zaliczam, jest rzeczą świętą. My jesteśmy partią demokratyczną i skoro większość zdecydowała, że taka formuła na eurowybory jest formułą właściwą, to ja tę decyzję akceptuję i tej decyzji się przyglądam. Zobaczymy 26 maja.
Jakby pan miał dzisiaj podać najważniejsze takie postulaty Koalicji Europejskiej, które pan propaguje, które pan właśnie popiera, z którymi pan chce przekonać wyborców, żeby głosowali, to co to jest?
Przede wszystkim, panie redaktor, skuteczność w poszukiwaniu środków na wspólną politykę rolną. My mieliśmy ciągły spór z PiS-em o to, kto lepiej walczy o sprawy wsi. Mieliśmy obietnicę 4 lata temu, że będą podniesione dopłaty. Nie ma w tej sprawie nawet ze strony wniosku PiS-u, żadnego wniosku ze strony PiS-u w parlamencie czy w Komisji Europejskiej. Propozycja budżetu na nową perspektywę zarządów PiS jest propozycją dużo niższą, bo o 26% w stosunku do tej, którą myśmy negocjowali na ostatnią perspektywę finansową. Więc pierwsza rzecz to wspólna polityka rolna, oczywiście reformowana, ale z dużym budżetem. Druga sprawa to kwestia wyrównywania różnic rozwojowych i to jest właśnie polityka spójności i znów udział Polski w polityce spójności musi być udziałem wysokim. I trzecia rzecz to kwestia tego europejskiego programu onkologicznego. Ja mam sam rodzinne, przykre doświadczenia z kwestią chorób nowotworowych i chcę wyraźnie podkreślić, że z tym problemem indywidualnie Polska sobie nie poradzi. Myślę, że z tym problemem indywidualnie wiele państw świata sobie nie poradzi. W związku z tym warto, żeby w ramach Unii Europejskiej wydzielić specjalny budżet na badania, na rozwój w zakresie zwalczania chorób nowotworowych.
Panie ministrze, a ile dzisiaj wynoszą dopłaty, jeżeli chodzi o polskich rolników na hektar?
Średnio?
Średnio.
Średnio jest to w tej chwili w granicach 248 euro do hektara. Natomiast są gospodarstwa, szczególnie młodych rolników, mające jeszcze dodatkowe płatności na hodowlę bydła, zarówno krów mlecznych, jak i bydła opasowego, mające dodatkowe płatności na rośliny wysokobiałkowe, mające płatności za zazielenienie.
No dobra, do pierwszych 50 hektarów. Ta średnia to jest około 1000 zł, tak?
Ta średnia to jest 248, to jest więcej już jak 1000 zł. Natomiast te gospodarstwa tych młodych rolników, ale także i pozostałych, w przypadku korzystania z płatności uzupełniających, te dopłaty są rzędu 350, nawet 400 euro.
A jak było w roku 2008?
A w 2008 roku były dopłaty niższe.
Czyli się sukcesywnie zwiększało, kiedy nastąpił skok najwyższy?
Na tą perspektywę myśmy wywalczyli środki na wspólną politykę rolną o 2,9 miliarda wyższe niż było to negocjowane na perspektywę 7-14 przez Prawo i Sprawiedliwość.
Czyli kiedy największy wzrost był tych dopłat?
Teraz mamy największy wzrost dopłat w tej perspektywie. W tej perspektywie realizowanej w latach 14-20.
Ale niech pan powie o liczbach. Bo mówi pan około 250 euro, a wcześniej ile było?
248, a wcześniej był to poziom pod jakieś na 200, 210, 200, 212 na tym poziomie. To nie są duże
pieniądze.
To różnice,
nie są duże pieniądze, ale
tak jak powiedziałem, to co myśmy przygotowali w ramach tych możliwości nowej tej perspektywy finansowej, to przede wszystkim wsparcie dla gospodarstw małych i średnich. I każde gospodarstwo ma dodatkowe dopłaty do pierwszych 30 hektarów, młodzi rolnicy do pierwszych 50 hektarów i są te płatności właśnie dla produkcji mleka, czyli do pierwszych, myśmy zaczęli od 30 krów, PiS zmniejszył do 20, od 30 pasów teraz jest do 20. Są dopłaty do kóz, są dopłaty do owiec i są także dopłaty do roślin wysokobiałkowych. Zresztą z krajowego budżetu płacimy także do produkcji tytoniu.
Zmienimy temat, panie ministrze. Polska ma dziś poinformować Amerykanów o działaniach podjętych w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi nadzoru weterynaryjnego. Czy w ogóle grozi nam embargo, jeżeli chodzi o wieprzowinę? Amerykanie są w stanie to zrobić?
Nie sądzę. Natomiast myślę, że my w ogóle, jeśli chodzi o wieprzowinę, przesadzamy z tym problemem i z eksportem wieprzowiny, dlatego że od wielu lat Polska jest importerem netto wieprzowiny. To jest jedyny sektor w polskim rolnictwie, gdzie jesteśmy deficytowi, bo we wszystkich pozostałych sektorach mamy ogromną nadwyżkę. Zresztą dzisiaj...
A to co Amerykanie się przyczepili tak do naszej wieprzowiny?
A to trzeba pytać ministra rolnictwa, bo ja nie znam szczegółów zastrzeżeń, natomiast problem polegał na tym, że żądali kilkudziesięciu dodatkowych inspektorów weterynaryjnych i miało to kosztować niewiele ponad 4 miliony złotych.
Ale dlaczego inny kraj w ogóle może domagać się jakichś zmian, jeżeli chodzi o kontrolę?
Każdy kraj spoza Unii Europejskiej może się domagać takich zmian, bo jest to państwo trzecie. Tylko w ramach państw Unii Europejskiej obowiązuje jednolite zasady i jedno państwo nie może kwestionować kontroli drugiego państwa.
Pan by się zgodził jako minister?
Oczywiście, jeśli chodzi o rynek amerykański, to przede wszystkim ze względu na to, że oprócz wieprzowiny można tam eksportować ogromne ilości produktów mleczarskich, drobiowych, ale także wołowiny. Warto takie oczekiwania, takie żądania, tym bardziej, że one kosztują niewiele, około 4 milionów rocznie.
Tak.
Warto takie oczekiwania Amerykanów spełnić, bo prestiżowo również ze względu na handel do innych państw, jeśli mamy dostęp na rynek amerykański, to nam ułatwia uzyskanie zgód w innych państwach trzecich na wchodzenie na te rynki.
Też taka informacja, którą pewnie pan zna, żeby powstał taki holding nowy, taka spółka, holding, która miałaby ewentualnie
uśmiecham
pomagać.
Się,
no właśnie,
redaktor,
widzę, że pan się uśmiecha.
Uśmiecham się,
a to
bo,
zły pomysł?
Nie, bo powiem szczerze, że z tym holdingiem to jak z Yeti. Wszyscy o nim mówią, tylko nikt go nigdy nie widział.
Ale chyba jakieś przepisy teraz są procedowane w
Sejmie, prawda? Panie, nie ma żadnych przepisów holdingu, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli ma się budować holding w oparciu o polski cukier i Elewar, no to Elewar za moich czasów miał zyski roczne rzędu 3,5 do 7 milionów złotych. W tej chwili Elewar za ubiegły rok odnotował stratę 19 milionów.
Ale dlaczego tylko na podstawie tych spółek?
No bo głównie te są w tej chwili, że tak powiem, w gestii Skarbu Państwa. Natomiast w ubiegłym roku ponad 150 spółek z sektora spożywczego, przetwórczych, wystawiło się do sprzedaży. Jeśli rzeczywiście plan pana premiera Morawieckiego w zakresie budowy holdingu był planem uczciwym, to trzeba było kilka z tych firm kupić. Chociażby takie Apple.
No ale taki jest zamiar, żeby kupować
akcje.
No ale
pani redaktor, można ciągle opowiadać i nic nie robić, no bo jeszcze raz podkreślam. O holdingu słyszymy od 3 lat, a w zeszłym roku, jeszcze raz podkreślam, ponad 150 firm wystawiło ofertę do sprzedaży.
Uchwalona 26 kwietnia 2019 roku przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych ustaw przewiduje możliwość ustanowienia przez KOWR hipoteki do 1 miliarda na nieruchomości.
Ale to nie ma nic wspólnego z tworzeniem krajowego holdingu spożywczego.
Nie,
naprawdę.
Przedstawiciele
redaktor.
Ministerstwa mówią, że to jest właśnie to.
Pani redaktor, to jest akurat instrument do tego, żeby właśnie spółki, które mają ujemny wynik finansowy, mogły zastawiać swoją ziemię na majątku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i żeby tego typu firmy, jak chociażby stadniny w Janowie Podlaskim, w Michałowie, które przędą na stratach, bo są źle zarządzane, żeby mogły, sprzedając kilkadziesiąt, kilkaset swoich hektarów, poprawić swój bilans i wynik
Telus,
finansowy.
Pan Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, aby stworzyć holding, trzeba odkupić akcje czy udziały w jakichś firmach.
No to niech kupuje.
Trzeba tak zrobić. No to jest
kupuje.
Ustawa.
Ale to nie jest ten instrument. To
no, pan poseł Telus mówi, że to jest właśnie ten instrument.
Panie redaktor, pan poseł Telus na ostatnim posiedzeniu Sejmu mówił bzdury. Zwróciłem mu uwagę na to, żeby jeszcze raz się posłuchał tego, co mówił na wprowadzeniu tej ustawy. Bo problem polega na tym, że pan poseł Telus, mając kilka hektarów ziemi, żyje od wielu lat z zastępczej rodziny, prowadzenia rodziny zastępczej, a na rolnictwie kompletnie się nie zna. I o tym rolnictwie...
Czyli ta ustawa nie jest dobra.
Konkretnie Nie, ja nie mówię, że ta ustawa jest całkowicie zła, bo ta ustawa wprowadza chociażby kwestię możliwości kupienia działki do 1 hektara. Do tej pory PiS ograniczał to do 30 arów. Mówiliśmy już wtedy, jak było to ograniczenie, że jest to ograniczenie zbyt duże. Natomiast zastawianie ziemi pod działania, że tak powiem, nierozważnych prezesów spółek Skarbu Państwa jest niestety złe. Dlatego, że jeszcze raz podkreślam, bankrutujące spółki ministra rolnictwa będą mogły sprzedawać ziemię, czy zastawiać tę ziemię pod kredyt w banku, ciągle dalej się zadłużając. No ja powiem, że z przerażeniem słuchałem ostatniej informacji, chociażby o Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Svalent, gdzie środowiska czy organizacje z ochrony zwierząt wyniosły z Instytutu Ministra Rolnictwa zabrały chore cielęta. No powiem szczerze, że za moich czasów nie do pomyślenia, żeby w instytutach nadzorowanych przez ministra rolnictwa, a jest tych instytutów w tej chwili 12, żeby działy się takie rzeczy, że zwierzęta są niedożywione, niedokarmione i nie mają należytej obsługi weterynaryjnej. To jest rzecz skandaliczna. Tak jak skandaliczną sprawą było rozwalenie Janowa Podlaskiego, tak skandaliczną sprawą jest rozwalenie w tej chwili hodowli bydła, obory w Falenda.
Może po to jest nowy główny lekarz weterynarii, pan Konopka.
Znam tego pana doktora, bardzo go cenię i mam nadzieję, że pewne rzeczy uporządkuje, bo widać wyraźnie, że w tym obszarze się PiS-owi pogubiło.
Mówił pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
No i życzymy wszystkiego dobrego nowemu lekarzowi weterynarii.
Tak,
żeby
rzeczywiście.
I kibicujemy, tak?
Kibicujemy, jego pracy. Żeby jego praca przyniosła należny efekt.
Bardzo dziękuję. Godzina 16:22. Słuchają państwo Poranka Wnet, a my obchodzimy południa. Widzi pan, bo ja pierwszy raz prowadzę poranek. No i znowu powiedziałam poranek. Popołudnie Wnet. I drodzy państwo, a my obchodzimy teraz urodziny Stanisława Moniuszki. Te urodziny były 200 lat temu, a jednym z najbardziej znanych utworów jest utwór Piosenka Prząśniczka. Posłuchajmy. Drodzy państwo, słuchają państwo Popołudnia Wnet. Jest godzina 16:24. Magdalena Ochaniuk-Gadowska przy mikrofonie. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie oczywiście www.wnet.fm. Po sprawach związanych z rolnictwem, z tym, co dzieje się na arenie Unii Europejskiej, będziemy teraz rozmawiać o sprawach bardziej duchowych, a przy telefonie jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, teolog, a także nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże pani redaktor i szczęść Boże wszystkim państwu. Dzień dobry.
Ksiądz profesor też na pewno obserwuje to, co dzieje się i w debacie publicznym, i w dyskursie publicznym, jak teraz mówi się o Kościele katolickim, jak mówi się o chrześcijaństwie. Dokąd zmierza dzisiaj Polska? Gdzie są jakieś granice przyzwoitości w tym wszystkim? Czy my się jako ludzie nie pogubiliśmy?
Warto, pani redaktor i drodzy państwo, zwrócić uwagę na to, że właściwie nauka chrześcijańska w sensie katolickim jest już od 5 wieków, nie tylko w Europie, ale i na świecie, przedmiotem pierwszorzędnych ataków ze strony różnych ideologii, bo jeżeli przyjrzelibyśmy się tak systemowo strukturze reformacji Marcina Lutra w Niemczech i później już właściwie na całym globie, później strukturze myślenia rewolucji francuskiej, czy też strukturom tych rewolucji XIX wieku socjalistyczno-komunistycznych, czy też rewolucji kapitalistycznej, tak ją też można nazwać, czy też później już dwudziestowiecznym dwom wojnom światowym i także tym najważniejszym ideologiom, jak choćby komunizm ten bolszewicki Związku Sowieckiego, czy też socjalizm rasistowski germański III Rzeszy Niemieckiej, czy też ideologii neomarksizmu szkoły frankfurckiej, to wszystkie tego typu ideologie z odłamem neomarksizmu globalnego, czyli z ideologią gender, mają niestety, ale jeden wspólny mianownik, a mianowicie, że największym przeciwnikiem tych ideologii to jest pojęcie Boga w sensie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Rzymskokatolickiego i także, co jest zrozumiałe, pojęcie Kościoła Chrystusowego zbudowanego na Świętym Piotrze, czyli Kościoła, którego wiarę wyznajemy w naszym tym dużym credo, że wierzymy w jeden święty katolicki i apostolski Kościół, to właśnie nie zaskakują nas te procesy, przynajmniej mnie osobiście, tutaj, które dzieją się w Polsce, także z tymi ostatnimi wydarzeniami i bluźnierstw i przeciwko Bogu i Matce Najświętszej i także przeciwko Kościołowi.
Ale to chce ksiądz powiedzieć, że będzie ich coraz więcej, że mamy się nastawić na to, że tych obelg i tego typu zachowań będzie więcej w przestrzeni publicznej?
To tylko w tej chwili właściwie zależy od nas wszystkich Polaków, czy Polacy naszych generacji, czyli tych, którzy żyjemy i dzisiaj tworzymy oblicze to ludzkie, personalne Polski, czy włączymy się w ten nurt antyboski i antykatolicki, który artykułuje się w ostatnich 5 wiekach tymi najważniejszymi ideologiami, które pozwoliłem sobie po imieniu nadmienić, a nasi tutaj polscy przeciwnicy, czy Pana Boga, czy Matki Najświętszej, czy struktur Kościoła Rzymskokatolickiego, oni nic nowego tutaj nie wnoszą do całej debaty, tylko wyrażają tak aspektowo już te wielkie negacje Boga i Kościoła i także innych wartości oczywiście, z którymi musimy się zmierzyć jako wyzwania ideologiczne. I to wydaje mi się jest dla nas bardzo ważne, dla Polaków, żebyśmy po prostu zrozumieli, o co właściwie w dziejach świata chodzi, to do tego niezbędna jest wręcz taka podstawowa, elementarna wiedza na temat tych głównych artykulacji ducha czasu ostatnich 5 wieków. Żeby to zrozumieć, co w ostatnich dniach, czy tygodniach, czy miesiącach dzieje się w Polsce, która jest w większości katolicką, ale niestety mającą swoich reprezentantów tych ideologii, które pozwoliłem sobie nazwać.
Ksiądz podkreśla właśnie w tym, co ksiądz mówi, co ksiądz przekazuje, że to od nas Polaków bardzo dużo zależy, ale jak widzimy, to w przestrzeni publicznej dyskurs bardziej narzuca właśnie ta strona antykościelna. Ją bardziej słychać, ona jest bardziej widoczna. Ona jest może bardziej też krzykliwa, ale wydaje się, że poprzez różnego rodzaju te happeningi i wydarzenia, no jakby była silniejsza. A z drugiej strony nie widzimy jakichś mocnych, zdecydowanych postaw właśnie, czy to konferencji Episkopatu Polski, czy jakichś takich znamiennych, mocnych orędzi ze strony duchownych.
Wydaje mi się, że tutaj pani redaktor dotyka bardzo delikatnej materii, ale osobiście sądzę, że pani redaktor ma rację, artykulując pewną taką sytuację pośród środowisk katolickich, nazwijmy to je szeroko, najszerzej jak tylko jest to możliwe w Polsce. I przyznaję rację pani redaktor, że tak jest. Ja też tak diagnozuję obecną sytuację katolicyzmu w Polsce, że on jest niepewny w tym sensie, że bardzo często jest zaskakiwany pewnymi procesami ideologicznymi i to wynika w świetle moich badań już naukowych, ale w dziedzinie filozofii, bo ja wprawdzie teologiem jestem, najpierw ukończyłem studia teologiczne, ale później cała moja droga naukowa, już ponad 30-letnia, jest związana z dziedziną filozofii i zajmuję się filozofami, naukami filozoficznymi i z tej racji właśnie zdobyłem tytuł do rozpraw z tymi ideologiami, które między innymi artykułują się w formie filozoficznej. I te pozwoliłem sobie je nazwać. I czyli co to oznacza? Kiedy polski katolicyzm, najszerzej pojęty, będzie mieć taką pewność w rozprawach z tymi różnymi postaciami ideologicznymi, bo one nie są takie tożsame ze sobą. Mamy kilka takich głównych nurtów ideologicznych, nie tylko ideologię gender. W związku z tym...
A co jeszcze, proszę księdza? Jak nie tylko ideologia gender, to co jeszcze?
Więc mamy z całą pewnością bardzo silne nurty libertyńskie i to z tego środowiska padły te oszczercze pojęcia pod adresem Kościoła w Polsce. I mamy też bardzo silne nurty liberalistyczne, bardzo silne nurty także starego komunizmu, bo przecież mamy jeszcze stosunkowo wielu reprezentantów PRL-owskiego komunizmu czy socrealizmu, ale on jest w tej artykulacji negatywnej względem Boga, w interpretacji katolickiej, biblijnej, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, to jest właśnie ten starsza postać marksizmu-leninizmu, która jest u nas bardzo silnie reprezentowana wciąż, także przez gro uczonych polskich, przez gro na przykład różnych przedstawicieli innych środowisk, jak polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy też mediów. Więc tutaj widzimy, że te także nurty relatywizmu, czy New Age, czy różnych takich drobniejszych, powiedziałbym, postaci ideologicznych można napotkać na tej polskiej scenerii. I ponieważ Kościół w Polsce tak stosunkowo małą inwestycję wprowadził czy uczynił w kwestię rozpoznania tych nurtów ideologicznych i dlatego ten katolicyzm polski w obliczu tych wyzwań ideologicznych jest taki, można powiedzieć delikatnie, taki niepewny, nieśmiały, tak jakby zdezorientowany. To przyznaję, że też mam takie osobiście wrażenie.
Nie wiem, czy ksiądz miał, profesor, okazję zapoznać się z książką. To napisał ją arcybiskup Jan Paweł Lęga, Przerywam zmowę milczenia, o kryzysie w Kościele katolickim, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania. On w bardzo mocnych słowach mówi o tym, że w Polsce, że w ogóle papież, kardynałowie, biskupi i kapłani zbyt mało wagę przywiązują do tego, by Chrystus, tak jak on mówi, wrócił na ziemię i znalazł wiarę w nas, że powinno się bardziej otworzyć oczy, że na wiele problemów Kościół katolicki niestety te oczy zamyka, stara się go nie widzieć. Ksiądz ma podobne odczucia do arcybiskupa Lęgi?
Ja mogę powiedzieć, że wprawdzie posiadam już to dzieło księdza arcybiskupa i spotkaliśmy się przy jednej debacie tam w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przy FOGZA właśnie z jego ekscelencją. Bardzo tak serdecznie, ale niestety muszę wyznać, że jeszcze z racji czasowych nie mogłem przestudiować tej pozycji, ale to uczynię. I trudno mnie jako kapłanowi, pani redaktor, ja nie chciałbym być tutaj uznany za sędziego, czy papieża,
to
czy
inaczej
stolicy.
Zapytam, to zapytam inaczej księdza profesora. Mówi ksiądz o tych nurtach, o tym wszystkim, co nas otacza, co prowadzi do właśnie do tych sytuacji, które mają obecnie w Polsce i na całym świecie miejsce, bo wiemy, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Gdzie ksiądz upatruje całego tego jądra zła? Tego jądra, które tak chce usilnie zlikwidować, wymazać i chrześcijaństwo, i katolicyzm w ogóle z istnienia, a także z debaty publicznej i gdzieś zakopania go, schowania do katakumb.
Tak, obecnie tą najważniejszą postacią ideologii, z którą zmaga się nie tylko Polska, czy narody przynależące do Unii Europejskiej, lecz także i właściwie całego globu, to jest ideologia neomarksizmu globalnego, czyli tej linii ideologicznej zainicjowanej przez szkołę frankfurcką, czyli Maxa Horkheimera, Teodora Wiesengrunda Adorna, Herberta Marcuse i jego brata, czy także Erika Fromma, i Jürgena Habermasa, jeszcze żyjącego w Niemczech, właśnie członka tego nurtu ideologicznego. To jest takie najtrudniejsze do ugryzienia. A dlaczego? Dlatego, że ci ideolodzy obiecali wówczas po II wojnie światowej aliantom, czyli Amerykanom, Stanom Zjednoczonym i tutaj odradzającej się w Europie po zgliszczach II wojny światowej, denacyfikację Niemiec. I w związku z tym położono takie, nawet w sensie politycznym, nie tylko merytorycznym i naukowym, duże nadzieje w tej szkole frankfurckiej, a okazało się, że pod płaszczykiem tej denacyfikacji III Rzeszy Niemieckiej, już w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec, ci panowie ideolodzy dokonywali radykalizacji marksizmu-leninizmu, który był zbyt mało radykalny, czyli zbyt mało antyboski czy antykościelny. Oni chcieli wyostrzyć te narzędzia i jeszcze bardziej zradykalizować negację Boga w świadomości naszych pokoleń XX wieku, ale w tej epoce już po II wojnie światowej. I to było i w Republice Federalnej Niemiec, i w Stanach Zjednoczonych. I to się uzewnętrzniło w tej rewolucji tak zwanej studenckiej, gdzie wykorzystano studentów i młodzież ówczesnej Europy, Stanów Zjednoczonych i także innych części globu do tego, żeby przeforsowywać, dokonywać tego marszu przez instytucje. I systemowo tego dokonano, że po prostu przemieniono w wielu aspektach taki prymitywnie uzewnętrzniający się marksizm-leninizm jako ideologię, doprecyzowano te narzędzia, obiecywano, że nastąpi taka pełnia wyzwolenia współczesności, a jednak pod tymi niekiedy pozytywnie brzmiącymi hasłami przemycano bardzo taki agresywny nurt ideologiczny. Proszę sobie wyobrazić, droga pani redaktor i drodzy państwo, że w latach już na przełomie lat 20-30 to środowisko szkoły frankfurckiej, oni wysłali swoich reprezentantów do Moskwy, żeby się zorientować, jakie spustoszenie wywołała rewolucja bolszewicka w Moskwie i w Rosji. I to środowisko było świadome ogromu strat i personalnych, i tych narodów ówczesnego Związku Sowieckiego. I są takie zapisane protokoły z tych posiedzeń tej szkoły frankfurckiej we Frankfurcie nad Menem, gdzie jest dokładnie mowa o tym, że wprawdzie Stalin i Lenin i to środowisko bolszewickie było dość radykalne, ale nie na tyle radykalne, żeby jeszcze go nie zradykalizować. I dlatego między innymi Adorno powiedział, że my potrzebujemy po prostu zradykalizowania, i to gruntownego zradykalizowania bolszewizmu. Więc to, z czym my dzisiaj jesteśmy konfrontowani, to tak zwana postwspółczesność czy powspółczesność, to jest, drodzy Państwo, niestety w głównej tej artykulacji ten zradykalizowany marksizm, leninizm, który chce, żeby rewolucja bolszewicka nie tylko miała jakieś tam miejsce historyczne, tylko żeby trwała permanentnie. I ta rewolucja swoje ostrze ukierunkowuje przeciwko Bogu w interpretacji Urzędu Nauczycielskiego Kościoła zbudowanego na Świętym Piotrze, przeciwko strukturom Kościoła, przeciwko sakramentom świętym, przeciwko Pismu Świętemu, przeciwko tradycji Kościoła i tradycji w ogóle ludzkości i przeciwko nauce i sztuce i moralności, polityce. Ona dąży, ta opcja ideologiczna, do kasacji państw.
No właśnie, ksiądz chyba telepatycznie wyczuł to, co ja chcę powiedzieć, bo nad wejściem do Parlamentu Europejskiego wisi tablica z napisem Altiero Spinelli. To przecież ten komunista, który pisał manifest z Ventotene, kiedy został skazany przez reżim, wyjechał i on właśnie, tak jak ksiądz profesor mówi, z całym impetem podkreślał i chciał, żeby była likwidacja, całkowita likwidacja państw suwerennych. No i on jest dla wielu dygnitarzy w Unii Europejskiej idolem i osobą godną naśladowania.
To jest dokładnie tak, jak i obecny doradca prezydenta Macrona we Francji, Cohn-Bendit. To są tacy ludzie, którzy są reprezentantami tego nurtu, tej rewolucji zradykalizowanej, marksistowsko-leninowskiej, czyli neomarksistowskiej, neokomunistycznej. I Spinelli dokładnie, ale ponieważ on bardziej politycznie te rzeczy ustawiał, dlatego przypuszczam, że znalazł się nad wejściem ze swoim imieniem do Parlamentu Europejskiego. Sam widziałem ten fakt, będąc tam w ubiegłym roku w Parlamencie Europejskim na zaproszenie naszych tych prawicowych europosłów, ale o tych rzeczach wiedziałem już wcześniej, więc to są rzeczy rzeczywiście ze sobą bardzo ściśle powiązane. I tutaj mamy, jak ja się dzieliłem, pani redaktor, od roku 2006 z tą tematyką, to nie chciały mi wtedy dać wiary, że te rzeczy będą tak przesadzane na grunt Polski i w Polsce urzeczywistniane. Po prostu prawie że nikt nie wierzył, pani redaktor i drodzy państwo, jak ja już wcześniej mówiłem, w latach 90., jak przybywałem tutaj do Polski z tej mojej misji naukowej z Niemiec Zachodnich, bo tam też moje życie z woli Kościoła w Lublinie związało się z tamtym środowiskiem naukowym, więc my próbowaliśmy i tam w Republice Federalnej Niemiec i później jak powróciłem do Polski w 2003 roku, to starałem się inspirować różne środowiska w Polsce, żeby poinstruować, poinformować to, z jakim rozwojem ideologicznym mamy w tej chwili na świecie.
To się niestety też właśnie dzieje w Polsce i temu wszystkiemu na pewno będziemy się przyglądać. Ja bardzo dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Gus, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teolog, filozof. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość z księdzem albo się połączyć, albo porozmawiać na żywo w studio tutaj w Warszawie.
Dziękuję pięknie i pani redaktor, i wszystkim państwu, i przepraszam, że czasami jestem zmuszony, żeby sięgnąć po taką ścisłą terminologię, czy filozoficzną, czy ideologiczną, ale to już jest taki wymóg mojego warsztatu naukowego i z wielką radością się podzieliłem z państwem tymi kilkoma skromnymi myślami, ale które myślę że dopomogą nam wszystkim tak upewnić się w tym, z jakimi wyzwaniami my w tej chwili mamy do czynienia, a pragnę pocieszyć Państwa, że prawda jest niepokonalna, że prawdy, którą jest Pan Bóg wieczny, nikt nie pokona, a także i Kościoła, jak nam zresztą Pan Jezus zapewnił. Także bardzo dziękujemy.
Bardzo Państwu, dziękujemy.
Mogłem być Państwa gościem.
I bardzo dziękujemy z Panem Bogiem. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. A my, drodzy Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o Mierzei Wiślanej, a dokładnie o przekopie Mierzei Wiślanej. Już przy naszym telefonie jest pan Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
Obecnie otwarcie kopert z ofertami potencjalnych wykonawców zaplanowano na 22 maja. Czy to już jest ostateczny termin, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tego przetargu?
Wszyscy mamy nadzieję, że tak, bo my postępujemy i działamy w granicach oczywiście, które nas obowiązują, a więc ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Tutaj te sprawy związane z ogłoszeniem przetargu, jak również z uwzględnieniem pewnych postulatów potencjalnych wykonawców inwestycji są dość rygorystycznie określone i takie też mieliśmy tutaj pewne działania ze strony wykonawców w celu doprecyzowania sformułowań użytych przez Urząd Morski w wyjaśnieniach do szczegółowych warunków wykonania inwestycji. Jedna z firm odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. To jest normalnym procesem w tego typu postępowaniach. No i rozprawa miała odbyć się 24 kwietnia tego roku. Natomiast my, odpowiadając na to odwołanie, żeśmy postanowili uwzględnić sprawę związaną z koniecznością przesunięcia terminu otwarcia ofert na właśnie 22 maja, oddalając oczywiście pozostałe postulaty i zarzuty firmy. No, okazało się, że po naszym piśmie 23 kwietnia późnym popołudniem firma wycofała odwołanie. W związku z tym przez Krajową Izbę i przez inwestora, czyli Urząd Morski, został utrzymany termin 22 maja. Gdybyśmy poddali się całkowicie procesowi odwoławczemu, wówczas czekalibyśmy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, na wysłanie tego orzeczenia do Gdyni i w odpowiednim terminie moglibyśmy nakreślić otwarcie ofert. Ten termin prawdopodobnie byłby troszeczkę późniejszy niż 22 maja. Myślę, że w tej chwili jesteśmy po tej bezpiecznej stronie i tak jak chcielibyśmy i na pewno większość ludzi zainteresowanych chciałaby, żebyśmy otworzyli te oferty i zobaczyli, jakie firmy, jacy potencjalni wykonawcy proponują nam współpracę.
Pojawiły się także informacje, że koszt budowy, koszt przekopu Mierzei Wiślanej może wynieść znacznie więcej. Informacje między innymi podawane przez media nawet podawały kwotę 1 300 000 000 zł. Czy jeżeli nawet doszłoby do tego, że przekop będzie więcej kosztował, to jakie będzie finansowanie? Czy tutaj jest zapewnione finansowanie, jeżeli przekroczone zostaną te planowane koszty?
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, te informacje oczywiście są przez nas bardzo uważnie śledzone. My wiele inwestycji prowadzimy na ponad 2 miliardy złotych jako Urząd Morski. W związku z tym te wszystkie sprawy nas bardzo mocno interesują. Te informacje, o których pani redaktor mówiła, one pojawiają się i są bardzo różne, bo to od 1,5 miliarda, 1 300 000, 2 miliardy. Ja przyznam, że nie widziałem materiałów, nie widziałem opracowań, na bazie których tego typu kwoty padają. W związku z tym trudno jest się do tego odnieść w obecnej chwili. Ja mogę powiedzieć o tym, co jest na pewno. Na pewno został przyjęty program wieloletni i ten program wieloletni mówi o finansowaniu w zakresie 880 milionów. I to jest ten pewnik, o którym wiemy, a co będzie, no to jest tylko takie no, rozmowy, prawda, i podawane kwoty, być może, że w oparciu o rzetelne opracowania, ale tak jak wspomniałem, te opracowania nie zostały ani przekazane do Urzędu Morskiego, ani przedstawione, w związku z tym trudno się do tego odnosić.
Tak między innymi mówił profesor Włodzimierz Rydzkowski z Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Panowie się znają?
No, to znaczy znam i wiem, kim jest pan profesor, natomiast nie mamy ani takiego bezpośredniego kontaktu, ani...
No to on jest taki bardzo, bardzo mocno...
Nie rozmawiamy na co dzień. Bardzo mnie cieszy, że no, sławy naukowe również podobną opinię przedstawiają.
No nie, właśnie on jest bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o przekop. Nawet powiedział, że ta inwestycja zwróci się dopiero po 450 latach. No to tak.
Chciałbym też poznać algorytmy i zasady, no, na bazie których jest 450 lat wyliczone. A dlaczego nie 397? Zapytałbym. I no... Trudno by było na pewno na to znaleźć odpowiedź. Oczywiście tego typu stanowiska są nam również znane, natomiast ja sądzę, że dzisiaj, kiedy jeszcze nie mamy kanału żeglugowego, mówienie o tym, czy się zwróci, kiedy się zwróci i czy ma się zwrócić, no jest bezprzedmiotowe. My dopiero po zafunkcjonowaniu tej drogi żeglugowej, po zbudowaniu, po rozpoczęciu tego nowego otwarcia, jeśli chodzi o Elbląg, o port elbląski, po 5 latach będziemy, czy po roku będziemy mogli powiedzieć, co się wydarzyło, co takiego korzystnego mamy dzięki kanałowi.
Panie kapitanie, i pytanie, które pewnie nasuwa się wszystkim naszym słuchaczom, to co Rosjanie mówią na temat przekopu? Co oni piszą na temat przekopu? Jak oni przeżywają tą inwestycję?
No to wszyscy wiemy, bo takie doniesienia medialne się pojawiają o jakichś równoważnych inwestycjach, które miałyby się na Mierzei pojawić, o tym, że no, mamy możliwości żeglugi przez Cieśninę Pilawską. Ja natomiast mogę powiedzieć, co mówią te środowiska europejskie, ponieważ należę do International Harbour Master Association, to jest takie stowarzyszenie kapitanów portów o zasięgu światowym. I mogę tutaj z całą stanowczością stwierdzić, że gdyby w tej samej sytuacji był kraj, który jest na zachód od nas, czyli Holandia, Belgia, Niemcy, to ten kanał zafunkcjonowałby, no, tak jak historia mówi, setki lat temu. Ale niestety pewne uwarunkowania geopolityczne powodowały, że żeśmy od tego odchodzili. Nawet po wojnie, gdzie no, pan Kwiatkowski, który był przecież i jest w dalszym ciągu uważany za twórcę naszego sukcesu morskiego, tego międzywojennego, jeszcze przecież też mówił o kanale żeglugowym. Więc to nie jest nic nowego. My tutaj nie odkrywamy nowych kart, natomiast chcemy się uniezależnić, chcemy stworzyć nowe warunki, chcemy wykorzystać ten szlak żeglugowy, a to, czy on będzie odpowiedni, to historia pokaże. Mnie się wydaje, że gdyby były pieniądze, no chociaż te 880 milionów budzi pewne emocje, ale gdyby były pieniądze, to według mojej prywatnej oceny powinniśmy większą śluzę i troszeczkę szerzej i głębiej do tego tematu podejść.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście temat przekopu Mierzei Wiślanej będzie powracał na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Pan kapitan Wiesław Piotrzkowski był gościem popołudnia wnet, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę miłego popołudnia.